I jako się rzekło, Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wyspany, nie wyspany?
Umiarkowanie wyspany, a choć pogoda taka lekko senna dzisiaj.
No, zwłaszcza w nocy było burzowo. A żeby się dobudzić, to pan potrzebuje kawę czy herbatę?
Dzisiaj wypiłem kawę. Boję się tych pytań, bo coś się za nimi kryje. Zaraz się dowiemy pewnie.
Tak? A może szklanka stołecznej kranówki pana stawia na nogi?
Aż taki odważny nie jestem.
No nie, no, ale miejskie wodociągi jednak utrzymują, że woda jest zdatna do użycia. Można ją pić, nic się nie dzieje.
Być może ja nie jestem ekspertem i nie czuję się na siłach, żeby oceniać jakość warszawskiej kranówki. Bez wątpienia do Wisły zrzucane są ścieki, 8 tysięcy litrów.
No ale to w takim razie nie wierzy pan miejskim wodociągiem? Przecież tam pracują, rozumiem, fachowcy, no to narażaliby na niebezpieczeństwo warszawiaków?
Ja nie mówię, że nie wierzę. Ja mówię, że nie jestem kompetentny, żeby udzielać tego rodzaju porad.
Ale był pan sceptyczny.
Natomiast fakt jest taki, że mamy do czynienia z kolejnym bardzo poważnym problemem ekologicznym w Warszawie.
No to jest prawda, że mamy awarię czajki w Warszawie, oczyszczalni ścieków. W takim razie, czy rząd przyjdzie z pomocą w usuwaniu tej awarii kolektora?
My od razu zadeklarowaliśmy, że jeśli będzie potrzebna pomoc, to taką pomoc możemy władzom miasta udzielić, ale jednak to jest zadanie prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Po doświadczeniach z ubiegłego roku, po olbrzymich pieniądzach, które zostały też wydane w czasie tamtej awarii, bo to było co najmniej 80 milionów złotych na budowę zapasowych rurociągów, taką tymczasową.
No dobrze, to już było. A co teraz mógłby zrobić rząd, żeby pomóc jednak w załatwieniu tej trudnej sytuacji, w naprawieniu tej trudnej sytuacji?
Ja przede wszystkim powtórzę, to są obowiązki władz miasta. Nie wiem, dlaczego doszło do tej kolejnej awarii. Według mojej wiedzy rekomendacje i wytyczne Wód Polskich nie zostały wykonane. Natomiast
Rafał Trzaskowski twierdzi co innego, że jednak wszystkie zalecenia zostały wdrożone i że ten rurociąg alternatywny jest budowany.
No, ja powtórzę, opieram się na informacjach, które posiadam, dlatego powiedziałem, według mojej wiedzy nie zostały wykonane, no a fakty są takie, że niezależnie od tego, co się zdarzyło, to władze miasta nie potrafiły zapobiec kolejnej awarii i to jest bardzo poważne oskarżenie pod adresem władz miasta.
No ale co może w takim razie zrobić rząd, żeby pomóc miastu stołecznemu i rzece Wisła?
W tej chwili zadeklarowaliśmy zgodnie z prośbą miasta i zostały według mojej wiedzy przekazane już dokumenty dotyczące budowy poprzedniego rurociągu alternatywnego. Przypomnę, że wtedy rząd zbudował w ciągu kilku dni na moście pontonowym rurociąg, którym
czyli teraz będzie podobnie?
Teraz
będzie
czajki.
Podobnie, że będzie
miasto
ten most pontonowy?
Miasto poprosiło o te plany, w związku z tym my te plany przekazujemy, plus jest deklaracja wykorzystania rur, które były wówczas wykorzystane do budowy tego bypassu.
Czyli rozumiem, że będzie most pontonowy budowany, tak? Tak mam to rozumieć?
Tego nie wiem, dlatego że to są decyzje władz Warszawy. Ja przypomnę, że my wtedy po kilku dniach włączyliśmy się, kiedy władze Warszawy nie podejmowały realnych działań poza oświadczeniami i zbudowaliśmy most pontonowy, na którym została położona bypassowa rura, którą odprowadzane były do czajki ścieki.
No tak, to już było.
Ale... Tak, dzisiaj władze Warszawy, zresztą ponad 40 milionów złotych z budżetu państwa wtedy Warszawa otrzymała, bo myśmy nie rozliczyli się z miastem stołecznym.
Chciałabym, żebyśmy się skupili na tym, co jest...
Jest pełna deklaracja, a teraz jest pani redaktor, pełna deklaracja pomocy, jeśli taka będzie, ale żeby móc otrzymać pomoc, tak, to trzeba powiedzieć, co jest potrzebne i tutaj władze Warszawy muszą się dookreślić. Na razie otrzymaliśmy konkretne pytania o plany, o wykorzystanie rur ze strony Wód Polskich. Te wszystkie informacje zostały miastu przekazane. Czekamy na decyzję pana prezydenta Trzaskowskiego.
Panie ministrze, czy w kinie można siedzieć bez maseczek?
To zależy od charakteru zdarzenia. Są przepisy, które to regulują, natomiast jak rozumiem odnosi się pani do...
Tak, do pana i do pana premiera Morawieckiego, gdzie oglądaliście premierę filmu poświęconego zresztą, jeśli chodzi o Kornela Morawieckiego. No i pan premier Morawiecki nie mieliście maseczki. Pan siedział zresztą obok jakiegoś innego pana, nie wiem kto to był, ale no nie był zachowany również dystans społeczny. Premiera.
Jeżeli chodzi o pokaz prywatny, a z takim mieliśmy do czynienia, to jest to nieco inna sytuacja niż normalne seanse, kiedy są organizowane, kiedy są w normalnym trybie realizowane.
No tak, ale jeszcze tego samego dnia rano pan premier na antenie radiowej mówił o tym, że bardzo ważne jest, żeby przestrzegać reżimu sanitarnego i bardzo ważne jest to, jeśli chodzi o walkę z pandemią i koronawirusem, żeby nosić te maseczki, więc władza chyba powinna dawać przykład.
Pan premier cały dzień w tej maseczce poruszał się w miejscach publicznych, natomiast ten pokaz prywatny, podkreślam, pokaz był zorganizowany w taki sposób, że pan premier przebywał tam w gronie osób najbliższych. Z jednej strony rodzina, z którą też przebywamy w domu, oraz najbliżsi współpracownicy, z którymi przebywamy w pracy. Stąd.
To ile tam było osób obecnych w takim razie na sali kinowej?
Nie pamiętam, ale moim zdaniem około 30 do kilkadziesiąt osób.
No bulwersuje to również słuchaczy i słuchacz Konrad pyta, cytuję, czy panowie Dworczyk i Morawiecki zapłacili już mandaty za oglądanie filmów w kinie bez maseczki?
Mogę się odnieść tylko do poprzedniej wypowiedzi. To nie był zwykły seans filmowy.
No tak, ale cały czas...
Gdyby tak było w czasie, gdybyśmy wybrali się do kina, prawda, i zdjęli maseczki, oczywiście powinniśmy zapłacić mandaty jak każdy obywatel. To był pokaz prywatny, o czym już powiedziałem.
Czyli mam rozumieć, że co wolno wojewodzie, to nie nam, bo
nie, pani
po obywatelowi można wlepić mandat.
Nieuprawniony sugeruje, że władze obowiązują inne przepisy. Nie, obowiązują dokładnie te same, co obywateli.
No ale władza chyba jednak powinna dawać dobry przykład, a daje zły. Mówi jedno, a robi drugie.
Nie, ja powtórzę jeszcze raz, jeżeli by pani chciała rzetelnie podejść do tej sprawy i zobaczyła, jak pan premier w jaki sposób brał udział w uroczystościach tego dnia, czy realizował swoje inne zadania, zobaczyłaby pani, że w większości miejsc pan premier nosił maseczkę. Natomiast są rzeczywiście takie miejsca, jak jesteśmy w miejscu pracy, czy z rodziną, czy z najbliższymi współpracownikami, gdzie rzeczywiście tej maseczki wtedy nie używamy.
No tak, czyli okazuje się, że to był pokaz prywatny i w związku z tym noszenie maseczek władzy nie obowiązuje. To tyle w części radiowej.
Jak pani sobie ze znajomymi zorganizuje też seans filmowy, wynajmie salę kinową, też nie będzie pani musiała zakładać maseczki.
To tyle w części radiowej. Pozostajemy oczywiście cały czas na Radio ZPL i na Facebooku. Beata Lubecka, zapraszam. No a z nami jest cały czas gość Radia Z, czyli Michał Dworczyk, pierwszy w tym sezonie, szef Kancelarii Premiera Sprawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, czy pan się boi?
Ja oczywiście, że się różnych rzeczy boję, ale nie wiem, o co pyta pani w tej chwili.
O bezpieczeństwo swoich dzieci. Jutro zadzwoni pierwszy dzwonek. Rośnie liczba osób zakażonych, a dzieci i młodzież idą do szkoły. Czy ta decyzja nie była przedwczesna? Czy nie należało jednak poczekać?
Ta decyzja była wypracowana w oparciu o rekomendacje lekarzy, ekspertów, wirusologów, też o pewną praktykę, z którą mamy do czynienia w Europie. Kraje, w których jest dużo więcej zakażeń, takie jak Wielka Brytania, Niemcy czy szereg innych krajów europejskich, też uruchamiają w trybie stacjonarnym szkoły. Wprowadzamy pewne ograniczenia. Musimy funkcjonować w tej nowej, często niewygodnej rzeczywistości, którą zafundował nam koronawirus, ale no, nie ma takich przesłanek, które powodowałyby, że należy nauki nie rozpoczynać.
No ale i rodzice, dyrektorzy szkół boją się nowego roku. Powracam do swojego pytania. Czy pan się nie boi o własne dzieci?
Wszyscy się dzisiaj trochę obawiamy, tylko ludzie bez wyobraźni nie obawiają się niczego, więc wszyscy trochę się obawiamy. Natomiast ja jestem przekonany, że władze każdej szkoły, wszystkie samorządy dołożą wszelkich starań, żeby powrót do szkoły i to funkcjonowanie w tym nowym reżimie sanitarnym było jak najbezpieczniejsze dla naszych dzieci.
Rozumiem, że decydowały względy ekonomiczne, ale czy można stawiać na szali zdrowie i życie dzieci? I ich rodzin.
Ale powtórzę pani redaktor, jednocześnie prosząc o powstrzymanie się od demagogii. To są rozwiązania, które zostały wypracowane w oparciu o rekomendacje ekspertów i lekarzy. Myślę, że oni nieco więcej wiedzą niż pani i ja razem wzięci na temat funkcjonowania w dobie pandemii. I są to rozwiązania nieodbiegające od tych standardów, które funkcjonują dzisiaj w Europie. A powtórzę, kraje, w których dzieci rozpoczynają w sposób stacjonarny rok szkolny, jest wiele krajów europejskich, które mają o wiele większe dzienne przyrosty chorych na COVID-19.
No ale wystarczy przeczytać komentarze na forach, z których wynika, że przecież logika jest taka, że można się zakazić na weselu, gdzie tych osób jest 100, 200, a w szkole może być kilkaset dzieci plus nauczyciele. No i co? W związku z tym... No...
Tak. I jak pani sama przyzna, bo na pewno i pani i ja byliśmy na niejednym weselu, w związku z tym, jak sama pani przyzna, w czasie zabawy weselnej jest dużo więcej sytuacji, w których ludzie są blisko, w których to do tego zakażenia może dojść. Oczywiście dzieci z innych względów będą miały problemy, bo wiadomo, że nad dziećmi trudno zapanować.
No i
w czasie
trudno
przerw,
utrzymać ten dystans społeczny, bardzo trudno.
Tak. Ale od tego właśnie są dyrektorzy szkół, od tego są samorządy, żeby zapewnić takie regulacje dostosowane do danej placówki, bo przecież pani doskonale wie, że są szkoły, w których uczy się i kilkadziesiąt dzieci, i kilkaset dzieci, prawda? Są duże i małe placówki. Są powiaty, w których nie występuje praktycznie wcale koronawirus, a są takie, w których jest wiele przypadków, więc od tego są właśnie władze samorządowe i dyrekcje szkół, żeby dostosować do każdego indywidualnego przypadku rozwiązania.
A był pan na weselu w trakcie pandemii?
Nie byłem.
A może należałoby zamykać szkoły w czerwonych strefach? Po prostu z automatu. Tak jak mówi
Ale pani
szef
redaktor,
ZNP.
Wchodzimy naprawdę, ja po raz drugi apeluję o powstrzymanie się od takiego populizmu, bo no teraz będziemy straszyć słuchaczy, prawda, i dywagować. No ani pani, ani ja nie jesteśmy lekarzami, wirusologami.
Ale twierdzi pan, że podsycam emocje negatywne, tak? No ale przecież to są...
No tak, dlatego, ale to
ale
teraz
to są
proszę pani,
rzeczywiste
to pani
obawy
powie, to
i rodziców, i nauczycieli,
szkoły
i dyrektorów.
W strefach czerwonych. Pani koleżanka albo pani kolega dziennikarz w innej stacji powie, a może też w pomarańczowych strefach zamknijmy.
Nie ma
a ktoś jeszcze
stref.
Inny powie,
są żółte, zielone.
A może, no dobrze, to żółtych, zielonych, prawda, a ktoś powie jeszcze, a może jeszcze właśnie wprowadźmy pomarańczową strefę albo niebieską, albo jeszcze wykonajmy kolejne rzeczy. No taki koncert życzeń jest po prostu niepoważny.
Ale
epidemia
czy to nie jest,
jest
jednak
eksperyment
na dzieciach, na młodzieży i na nauczycielach?
Takie luźne pomysły. Ja proponuję, żeby pani, jeżeli chce pani rozmawiać o takich szczegółach, zaprosiła jakiegoś lekarza, wirusologa i z nim porozmawiała, bo to będzie właściwy interlokutor. Pytanie polityków o tego rodzaju szczegółowe i twarde rozwiązania, uważam, że jest
no tak, ale to wy
podejmuje, trochę
cichne, ale to wy
proszę.
Politycy podejmujecie
tak,
ostatecznie te decyzje
od czego zacząłem?
I bierzecie za to odpowiedzialność.
To
czy to jednak nie jest pewnego rodzaju eksperyment na młodzieżach i na młodzieży, przepraszam, na dzieciach i na rodzicach i również na nauczycielach i dyrektorach szkół?
Pani redaktor, ta rzeczywistość jest dla nas wszystkich pewnym eksperymentem, dlatego że nigdy w takim reżimie sanitarnym jeszcze nie przyszło nam funkcjonować w środkach komunikacji, w szkołach, w różnych miejscach, w których po prostu musimy zachowywać się inaczej niż do tej pory. Więc to wszystko jest pewnym eksperymentem, jak pani to określiła. Oczywiście tutaj trzeba zawsze ważyć, prawda? Najistotniejszą sprawą jest bezpieczeństwo Polaków, a z drugiej strony są też przesłanki gospodarcze, o których pani też powiedziała. No lockdown nie może trwać w nieskończoność. Wszystkie kraje, nie tylko europejskie, ale na świecie starają się jakoś w tej sytuacji nowej odnaleźć. My również. I proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowe działania rządu polskiego doprowadziły do tego, że śmiertelność w Polsce no mamy na bardzo niskim
poziomie.
Za
to rośnie bardzo, właściwie
nigdy,
z dnia na dzień rośnie liczba zakażonych. No te
no akurat,
jednak
akurat
liczby są...
Wczoraj było mniej zakażonych niż przedwczoraj.
Ale to
natomiast...
pewnie dlatego, że wykonuje się mniej testów. A istnieje taka możliwość,
ale
że gdyby ta liczba
redaktor,
zakażonych rosła gwałtownie, to jest taka
że
możliwość,
nie
że jednak...
było takich sytuacji, jak były we Włoszech, w Hiszpanii i wszyscy, którzy tak strasznie zacięcie krytykują rząd, naprawdę niech sobie przypomną obrazki sprzed kilku miesięcy, kiedy lekarze musieli decydować, kogo odłączyć od respiratora, a komu dać szansę na życie. W Polsce tego, chwała Bogu, nie było i jednym na pewno z powodów, z jakich uniknęliśmy tej sytuacji, były decyzje rządu i odważne działania Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i wszystkich służb zaangażowanych w walkę z pandemią.
Czyli rozumiem, że wyklucza pan taką możliwość, że gdyby rosła gwałtownie liczba zakażonych, no, dzieci, to czy możliwe byłoby wprowadzenie tak zwanego lockdownu w całej oświacie, na terenie całego kraju?
Ale dlaczego pani tak mówi? Ja powiedziałem coś takiego?
Nie, ja pytam po prostu na wypadek, gdyby taka okoliczność zaistniała.
To jest kolejne pytanie z cyklu, co by było, gdyby coś tam było. Ja, proszę pani, nie odpowiem na to pytanie, poza tym, że odeślę panią znowu do lekarzy wirusologów. Oczywiście, jeżeli byłyby przesłanki, jeżeli lekarze i eksperci stwierdziliby, że sytuacja wymaga zamknięcia szkoły, przedsiębiorstwa czy iluś placówek, prawda, to oczywiście, że rząd będzie brał pod uwagę i podejmował te decyzje w oparciu o tego rodzaju rekomendacje, bo to nie politycy powinni w takich sytuacjach jak epidemia podejmować decyzje, tylko te decyzje powinni wypracowywać eksperci i lekarze. My oczywiście ponosimy odpowiedzialność polityczną za sytuację i za sposób, w jaki przechodzi kraj przez epidemię, ale wytyczne powinni wypracowywać specjaliści.
A te 4 miliony litrów płynu dezynfekującego i ponad 50 milionów maseczek już dotarło do szkół w całym kraju, jak pan zapowiadał?
4 miliony litrów, tak, 13 milionów maseczek wiem, że do piątku dotarło. W piątek zaczęła się wysyłka kolejnych 50 milionów maseczek. I to też warto powiedzieć, bo pojawiły się głosy krytyczne, ale cóż to jest w morzu potrzeb? Te środki były wysyłane po uprzednim zebraniu zapotrzebowań od placówek, a te dodatkowe 50 milionów maseczek już nie są według zapotrzebowań, które były przesyłane do Ministerstwa Zdrowia, tylko niejako nadmiarowo decyzją rządu zostały wysłane do placówek, żeby po prostu w każdej szkole te środki były do wykorzystania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
No jutro zadźwięczy pierwszy dzwonek, koniec wakacji, a pan w ogóle był na jakichś wakacjach?
Byłem 3 dni na urlopie.
Ale w Polsce czy za granicą?
Nad Bałtykiem.
A wiadomo, dokąd wyjeżdżali ministrowie? Na przykład, czy byli za granicą na urlopie?
Ja takiej wiedzy nie mam, poza wiedzą medialną oczywiście, którą posiadamy wszyscy, bo tabloidy informowały nas o wyjazdach niektórych ministrów.
No tak, na przykład o wyjeździe ministra Szumowskiego, który raczej nie zalecał wylotów do Hiszpanii, a sam wyleciał do Hiszpanii na Wyspy Kanaryjskie. A były jakieś zalecenia ze strony pana premiera? Słuchajcie, urlopy tylko w Polsce, jeśli już. Jeśli chcecie odpocząć, to tylko w Polsce.
Nie mam takiej wiedzy.
No, co pan sądzi o tej wyprawie w takim razie ministra Szumowskiego, teraz już byłego ministra zdrowia?
Byłego ministra? No, pan minister posiada wiedzę i podejmuje decyzje jako poseł dzisiaj na temat tego, jak spędza urlop. Ja tutaj nie widzę przestrzeni do komentowania tej sytuacji dla
Ale
mnie.
Czy były minister zdrowia też nie powinien świecić przykładem, tym bardziej, że MSZ wydało jednak komunikat, w którym ostrzega przed wyjazdami do Hiszpanii właśnie.
Ale proszę pani, no ja nie chcę teraz wchodzić w rolę ani obrońcy, ani oskarżyciela tego czy innego polityka, który podejmuje decyzję, gdzie ma spędzić wakacje. Bez wątpienia ministrowi Szumowskiemu ten urlop był po ostatnich miesiącach bardzo potrzebny. Był to najbardziej zaangażowany przedstawiciel rządu w walkę z pandemią.
Dzięki musiał odejść. A tak się zarzekał, że jest takim żeglarzem i sternikiem i nie schodzi z pokładu, a jednak zszedł.
Ale to akurat, że pan minister za jakiś czas będzie kończył misję, to przynajmniej jego współpracownicy i my w rządzie wiedzieliśmy, dlatego że mówił o tym od pewnego czasu. Natomiast
w rozmowach z przedstawicielami rządu, z kolegami z rządu.
Uważa pani, tego że publicznie. Powinien wyjść na konferencję prasową i powiedzieć, że za 2 miesiące planuje zakończyć swoją misję? Uważa pani, żeby to w czymś
minister
coś dobrego
miał z tym problemu. Udzielił wywiadu i minister Czaputowicz nie miał z tym problemu. Udzielił wywiadu i powiedział, że odchodzi z rządu. Koniec, kropka.
No dobrze, ale to jest decyzja pana ministra Czaputowicza. Pan minister Szumowski podejmował inne decyzje. Obie, do obu z nich ci politycy mieli prawo i nie widzę w żadnej z nich nic nadzwyczajnego.
A może wie pan, gdzie spędzała wakacje, czy też spędza Beata Szydło? Była premier, teraz europosłanka.
Nie mam takiej wiedzy, proszę mi wierzyć, naprawdę, no nie śledzę.
Nie, no myślałam, że może jednak się kontaktujecie, no w końcu jesteście z jednej partii. Politycy... Rozumiem, że to jest no jak tak, jedna pięść, że... biało-czerwona drużyna.
Tak, tylko że w tej partii mamy 200 kilkudziesięciu parlamentarzystów, ileś tysięcy członków i teraz oczekiwanie od któregoś z polityków, że zna plany wakacyjne i ma wiedzę o tym, co robią pozostali członkowie partii, no muszę powiedzieć, że jest dla mnie zaskakujące.
No twitterowicze się martwią, ponieważ od 2 tygodni Beata Szydło nie istnieje na Twitterze, a w kampanii tweetowała bardzo chętnie i zachęcała do tego, żeby głosować na Andrzeja Dudę, więc ostatni post zamieszczony został 15 sierpnia i dotyczył właśnie obchodów tego święta. A teraz pani Beaty Szydło nie ma. No wiemy
Ale
na przykład,
myślę,
gdzie Jarosław
że każdy
Kaczyński
polityk,
spędza.
Niezależnie od barw politycznych, ma też prawo do odrobiny prywatności i urlopu, odpoczynku, a może jakichś własnych spraw. W związku z tym nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
No ale jednak Joachim Brudziński na przykład ujawnił, gdzie ostatnio wypoczywał Jarosław Kaczyński.
Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i zarówno ci, którzy chcą ujawniać, gdzie spędzają urlop, jak ci, którzy potrzebują więcej prywatności, mogą podejmować decyzje według własnego uznania.
A będzie pan jeździł do ośrodka wędkarskiego, jeśli powstanie? Bo rzecznik prezydenta Świnoujścia mówi tak. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że prezes PiS zamierza wybudować na wyspie ośrodek wędkarski, w którym nie tylko będzie spędzał czas wolny, ale także udostępni go ministrom i posłom.
Ostatni raz wędkowałem w 7 klasie szkoły podstawowej. Od tamtego czasu nie parałem się tym sportem i myślę, że do niego nie wrócę.
Czyli nie jest to pana hobby? Absolutnie nie.
No raczej ale, nie.
No ale widać, że prezes ma dalekosiężne plany, żeby wybudować taki ośrodek wędkarski, z którego mogliby również korzystać rządowi notable i posłowie.
Myślę, że jest to informacja z gatunku tych, o których dużo się mówi, a nie ma to kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością.
No to się okaże. A kiedy rekonstrukcja rządu będzie?
Zgodnie z zapowiedziami naszych liderów, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, będzie to przełom września i października. W tej chwili my przynajmniej prowadzimy w rządzie pracę takie analityczne i wypracowujemy rekomendacje, natomiast ostateczne decyzje polityczne zapadną właśnie w najbliższych tygodniach pomiędzy ścisłym kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości i prezesem Rady Ministrów.
A pan jest spokojny swoje stanowisko szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów?
Proszę pani, ja jestem gotowy zarówno być posłem i pracować w jakiejś komisji, jak i pełnić funkcję w Radzie Ministrów. Jakby spokojnie czekam na te decyzje, aż one zapadną i zostaną zakomunikowane.
No chyba jednak to jest to pytanie retoryczne, skoro dostał pan ambitne zadanie do realizacji, żeby opracować plan zwolnień w budżetówce.
To jest zobowiązanie złożone na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez ustawę covidową.
Czyli na pana.
Proszę.
Czyli na pana póki co?
No tak, póki co na mnie.
Czyli pan rozumie, że rozpoczął już opracowywanie tego planu, tak?
Ja w tym tygodniu rozpoczynam konsultacje z ministrami z poszczególnych resortów, bo nie chcemy przyjmować jakichś takich decyzji mechanicznych na zasadzie 10%, prawda? Pamiętamy, jak to Platforma Obywatelska zapowiadała, obcięcie o 10%, też pamiętamy, jak to się skończyło, czyli w konsekwencji administracja się jeszcze rozrosła. Natomiast więc nie chcemy przyjmować jakichś takich założeń, tylko chcemy przede wszystkim przeprowadzić analizę, stąd te spotkania z poszczególnymi kierownikami resortów.
I kiedy zapadną ostateczne decyzje? Kiedy poznamy?
Analiza i na podstawie tej analizy będziemy podejmowali decyzję dotyczącą optymalizacji funkcjonowania niektórych ministerstw.
Okropne słowo, optymalizacja funkcjonowania niektórych ministerstw, ale
powie pani, to się nie wiąże wyłącznie, ale pani redaktor, to się nie wiąże wyłącznie ze zmniejszeniem liczby etatów, prawda? To się też wiąże z łączeniem niektórych resortów, to się wiąże z większym wykorzystaniem narzędzi wsparcia informatycznego. No krótko mówiąc, świat się zmienia, administracja też musi się zmieniać, musimy działać efektywniej i te wszystkie, z tymi wszystkimi wyzwaniami będziemy chcieli w najbliższych tygodniach i miesiącach się mierzyć.
No ale jeśli chodzi o budżetówkę, to jaka będzie skala cięć?
Ja
bo pan mówił teraz o administracji rządowej, mówił pan o administracji rządowej, ale przecież to słyszymy, że również na przykład zmiany dotkną NFZ albo KRUS.
tej przydługiej wypowiedzi chciałem właśnie przekazać, że najpierw prowadzimy analizy, a potem jak ustalimy na podstawie analiz, ile w jakiej instytucji, o ile w jakiej instytucji można zmniejszyć, a może są miejsca, gdzie trzeba zwiększyć zatrudnienie, to wtedy będziemy podejmować decyzję.
Ale wie pan, że związkowcy już zapowiadają, że nie godzą się na cięcia etatów i będą protestować.
Wszyscy przechodzimy przez trudny czas gospodarczy, który jest wywołany COVID-em i tu jest potrzebna pewna solidarność społeczna, tak jak są firmy, które muszą zwalniać w sektorze prywatnym, które muszą zwalniać pracowników, tak jak są niektóre spółki, które upadają albo wpadają w tarapaty. No, administracja państwowa też nie może zamykać na to wszystko oczu. My też musimy w sposób z jednej strony solidarny podejść do tego tematu, a z drugiej strony, tak jak powiedziałem, też patrzeć na efektywność i zmieniający się świat i do niego musimy jako administracja państwa się dostosowywać.
No ale to będą konkretni ludzie i konkretne miejsca pracy. Związkowcy chcą się z panem
Oczywiście,
spotkać.
Że tak.
Czy pan się spotka Oczywiście. Ze związkowcami?
Oczywiście ja się spotkam z każdym, kto chciałby merytorycznie rozmawiać, natomiast ja właśnie dlatego, że to są konkretni ludzie i konkretne decyzje, to nie składam deklaracji, że to będzie tyle i tyle procent, prawda, albo tyle i tyle osób. Musimy przeanalizować, gdzie są potrzeby takie, gdzie trzeba na przykład zwiększyć zatrudnienie, bo są takie miejsca w administracji, a gdzie mamy przerost, no, na przykład niektóre inspekcje, prawda? Ale nie chcę w tej chwili wchodzić jakby tutaj w szczegółową dyskusję. Proszę nam dać trochę czasu na przeprowadzenie tych analiz i wtedy będziemy mogli w sposób odpowiedzialny przekazać te informacje.
No tak, tylko że przed wyborami prezydenckimi słyszeliśmy, że nie będzie żadnych cięć, nawet w tym, właściwie nie w tym studiu, ale też w podobny sposób rozmawiałam dokładnie 19 czerwca z rzecznikiem rządu, ministrem Millerem i mówił wtedy, że nie ma mowy o, nikt o niczym takim nie mówił. O, proszę bardzo, cytuję pana ministra, można, decyzji o zwolnieniach w administracji publicznej nie ma. Oczywiście na te zwolnienia zezwala stosowna ustawa antykowidowa. To jeszcze jest pytanie od słuchacza. Dane publiczne pytają, dlaczego rząd nie rozszerzy tarczy antykryzysowej dla urzędników?
My w ramach tarcz, kolejnych tarcz kryzysowych, bo ich było kilka, dziesiątki miliardów złotych wprowadziliśmy do gospodarki. Wprowadziliśmy przede wszystkim i z taką intencją po to, żeby chronić miejsca pracy tam, gdzie one są najbardziej narażone. I jak na razie udało nam się płynąć przez ten kryzys gospodarczy, bo
Cóż,
trzeba
za piękne
powiedzieć
porównanie,
wprost.
Ale jeśli chodzi o urzędników, czy nie można by uruchomić kolejnej tarczy antykryzysowej, która ochroniłaby właśnie ten sektor?
Ale proszę zwrócić uwagę, że my dla urzędników wprowadziliśmy też różne formy, zmienione możliwości funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości. Tak, jest bardzo dużo pracy zdalnej, jest dużo udogodnień i rozwiązań, których wcześniej nie było. Natomiast musimy też, tak jak powiedziałem, w sposób solidarny podejść do tej sytuacji. Administracja państwowa nie może być taką grupą wyjętą poza nawias ogółu społeczeństwa i całej gospodarki, prawda? I poza nami to niech się tam dzieje co chce, a u nas będzie cisza i spokój. No nie, my musimy też w sposób solidarny w tej całej sytuacji się odnaleźć.
No i tak, solidarnie chcieliście sobie podwyższyć pensję jakiś czas temu. Pytanie od słuchacza. Jak pan ocenia wybór żony wiceministra Andruszkiewicza, przepraszam bardzo, na funkcję prezes Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu?
Nie mam wiedzy poza medialną, że taki fakt miał miejsce. Nawet nie wiem, czym się ta fundacja zajmuje, więc trudno mi komentować tę sprawę.
A wie pan, że roczne wynagrodzenie zarządu wynosi 175 tysięcy złotych, jak wynika ze sprawozdań dotychczasowych? Zarząd jest jednoosobowy.
Tym bardziej tego nie wiem, skoro nie wiem, czym ta fundacja się zajmuje.
Ale to nie jest jakaś forma nepotyzmu jednak, że takie stanowisko...
Proszę?
To nie jest forma nepotyzmu, że takie stanowisko dostaje żona wiceministra?
Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której przyjmiemy rozwiązania prawne, które nie pozwolą rodzinom, też musielibyśmy ustalić, do którego stopnia skoligacenia albo
spowinowacenia. Teraz pan wprowadza do absurdu, chodzi o pewne kwalifikacje. Żona pana wiceministra skończyła filologię rosyjską.
Czy to z administracją publiczną, czy to ze spółkami Skarbu Państwa, czy to z innymi podmiotami związanymi z rządem, czy z państwem. Ale na razie takich przepisów nie ma.
No tak, tylko że bardzo napiętnowaliście takie praktyki, kiedy rządziło PO i PSL. Zatrudnianie znajomych królika. A teraz zawsze znajdzie się wytłumaczenie. No tylko powiem, że żona wiceministra skończyła filologię rosyjską, więc patrząc na ten...
Zapewne jeżeli trafiła na to stanowisko, posiada kompetencje, które pozwalają dobrze poprowadzić ten podmiot. Ale ja nie znam tej sprawy, powtarzam, nawet nie wiem, czym się ta fundacja zajmuje.
Szef kancelarii premiera nie wie, czym się zajmuje fundacja.
Przypomnijmy, tak, wie pani, ile jest fundacji w Polsce?
Pewnie całe multum. To jest,
no właśnie, i to ja jest też nie wszystkie znam, podobnie jak
fundacja,
pani,
która podlega pani Agencji Rozwoju Przemysłu.
Proszę?
To jest, tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Z, że jest to fundacja, która podlega Agencji Rozwoju Przemysłu. No i szef Polskiego Funduszu Rozwoju mówił, że po prostu no, nie podejmował decyzji w tej sprawie. Nic nie wie też o tej nominacji. No taka sytuacja, ale ludzi to bardzo bulwersuje. Wystarczy sobie też poczytać komentarze na forach. Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Marek pyta, dlaczego podjęto decyzję, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nie ma prawa głosu podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej? Czy pan coś wie na ten temat?
Ja nie znam szczegółów tej sprawy, dlatego że nie organizuję tych obchodów, czy nie biorę udziału w przygotowaniu tych obchodów. Natomiast o ile mogę się domyślać, jest to związane z napięciami, które w ostatnich latach miały w czasie uroczystości na Westerplatte miejsce. I wydaje mi się, że w interesie wszystkich, niezależnie od barw politycznych, jakie prezentujemy, jest to, żeby tego rodzaju uroczystości były obchodzone w sposób godny, bez niepotrzebnych napięć, bez żadnych politycznych akcentów. To powinien być dzień, myślę o takich rocznicach jak 1 września czy 15 sierpnia, to powinny być dni, w których oddajemy hołd bohaterom, którzy oddali życie za ojczyznę.
To jeszcze jedno pytanie. Czy Polska jest przygotowana na przyjęcie uchodźców z Białorusi na wypadek, gdyby eskalacja sytuacji w tym kraju się nasilała?
Jesteśmy przygotowani na różne rozwoje i różne scenariusze rozwoju wypadków u naszego wschodniego sąsiada. Mamy nadzieję, że nie nastąpi tam do eskalacji działań. Rząd polski zarówno na forum międzynarodowym, jak i wewnętrznie działa na rzecz deeskalacji tej sytuacji, ale musimy jako odpowiedzialne państwo być przygotowani na każdą sytuację. I rząd do tego jest przygotowany. Ostatnio przedstawialiśmy, pan premier przedstawiał i my jako przedstawiciele rządu przedstawialiśmy też reprezentantom wszystkich klubów parlamentarnych stan tych przygotowań.
A dlaczego w takim razie w tym spotkaniu nie mógł wziąć udziału, to też jest pytanie od słuchacza, nie mógł wziąć udziału Szymon Hołownia?
Dlatego, że to było spotkanie w formule przewidzianej wyłącznie dla parlamentarzystów, a to też było podyktowane tym, że część spotkania miała klauzulę tajną. Ja do współpracowników pana Hołowni, którzy zwrócili się z prośbą o taką rozmowę czy udział w takim spotkaniu, przekazałem informację, że oczywiście jeśli chcą rozmawiać o Białorusi, jesteśmy do dyspozycji. Interesują nas każde działania, które mogą wesprzeć suwerenność Białorusi i wesprzeć społeczeństwo obywatelskie w tym kraju.
To tyle, nasz czas się skończył. Dowiedzieliśmy się od pana ministra, że redukcje będą w budżetówce, ale w jakiej skali to się jeszcze tego nie dowiedzieliśmy. Decyzje rozumiem, że będą zapadać w ciągu następnych tygodni. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był gościem Radia Z. Pierwszym w tym sezonie Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Dziękuję.